Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś jest 14 maja 2026 roku. Zaczynamy Karawana Express. Proszę Państwa, przede wszystkim pierwsza informacja dnia. Otóż szczyt Xi Jinping-Trump. Oczywiście ten szczyt w tej chwili trwa, kiedy Państwo to oglądacie i kiedy będziecie oglądali również to wieczorem cały czas. Natomiast wiadomo, o czym będą rozmawiali, czyli nie wiadomo jeszcze, o czym rozmawiali przywódcy, natomiast wiadomo, o czym będą rozmawiali. Będą rozmawiali o handlu, technologii, Iranie oraz Tajwanie. Trzeba pamiętać, że wizyta państwowa Donalda Trumpa w Chinach daje prezydentowi USA okazję do odwrócenia uwagi od wojny z Iranem i problemów w kraju, gdzie inflacja rośnie, a jego popularność cały czas spada. Xi Jinping natomiast będzie starał się przedstawić Chiny jako wiarygodnego zarządcę światowej gospodarki, pokazując kontrast między Chinami a nieprzewidywalną polityką handlową Trumpa. Oczywiście Chiny, mając własne wyzwania, o których mało kto wie, prawda, jest to słabnący rynek pracy, słabnący popyt wewnętrzny, starzejące się społeczeństwo i tak dalej, nadmierne uzależnienie wzrostu gospodarczego od eksportu, czyli każde zawirowanie eksportu powoduje zawirowanie również na rynku wewnętrznym. No ale tak czy inaczej, prawda, wiadomo, że Chiny będą starały się wygrać tutaj jak najwięcej. I, proszę Państwa, najważniejsza rzecz, o co tak naprawdę gra Xi Jinping, dlaczego i w jaki sposób chce pokonać Stany Zjednoczone, o tym opowiem Państwu już bardzo dokładnie dzisiaj o godzinie 13. Przedstawię Państwu taką dość pogłębioną analizę, co tam się tak naprawdę będzie działo, jaka jest strategia Chin, co Chiny będą robiły dalej, co próbuje natomiast uzyskać Trump i jakie są perspektywy. Od razu powiem, że perspektywy obu krajów, czasowe również, są zupełnie inne. Także Trump, i również warto powiedzieć, to dzisiaj amerykańska prasa podkreśla, przybywa do Pekinu bez aury siły, którą tak ceni. Jego wojna w Iranie zaszkodziła amerykańskiej gospodarce i ma podobno też lobbować u Xi Jinpinga w sprawach gospodarczych, na przykład zwiększenia zakupów na przykład z amerykańskiego sektora rolniczego. No dobrze, krótko mówiąc, mamy, to jest pierwszy temat. Drugi temat, o którym dzisiaj musimy powiedzieć, to jest 14 godzin batalii Kaina w kongresie. Otóż podczas prawie 14-godzinnych zeznań przed kongresem w ostatnich tygodniach generał Dan Kane wielokrotnie musiał odpowiadać na dwa pytania. W jaki sposób najpotężniejsza armia świata pozwoliła Irańczykom odciąć dopływ ropy przez cieśninę Ormus i co mogłaby zrobić, żeby przywrócić ruch w cieśninie Ormus? Państwa, no, samą oczywiście nie polecam 14 godzin oglądania, ale warto sobie przynajmniej fragmentów posłuchać. No, generalnie widać, jak niesamowicie musiał się wić i balansować Kane, będąc z jednej strony przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabu, czyli osobą absolutnie apolityczną, a z drugiej strony pamiętając o tym, że jego dowódcą jest Donald Trump i tutaj miotał się pomiędzy prawdą i lojalnością. Warto posłuchać o tym o godzinie 13, co tam jeszcze zeznał. Po trzecie, proszę Państwa, mamy dzisiaj aresztowania. Trzeci temat to jest aresztowania szyitów w Zatoce. Otóż kraje w Zatoki Perskiej aresztują szyickich, jak to określają, zdrajców w trakcie wojny z Iranem. Dziesiątki obywateli państw Zatoki Perskiej zostało oskarżonych i aresztowanych przez służby bezpieczeństwa tych krajów. Zwykle zarzuca im się przynależność do komórek terrorystycznych, ewentualnie zdradę stanu, czy no generalnie współpracę z Iranem, jakkolwiek by to nie zostało nazwane. W Kuwejcie funkcjonariusze aresztowali ostatnio 6 osób. Notabene przy okazji odkryto według nich spisek na przywódców kraju. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich 27 osób o przynależność do tajnej organizacji terrorystycznej, o której nikt wcześniej nie słyszał, ale teraz już wszyscy słyszeli. W Bahrajnie rząd odebrał obywatelstwo kilkudziesięciu osobom podejrzewanym właśnie o sympatie proirańskie. Mamy to o tym, proszę Państwa, więcej o tym, co się dzieje w Emiratach i co tam dalej się będzie działo. Notabene dowiecie się Państwo oczywiście o godzinie 13. Proszę Państwa, mamy temat kolejny, to będą starcia w Senacie Filipin. Otóż, proszę Państwa, w środę wieczorem w budynku filipińskiego Senatu rozległy się strzały, zapanował chaos. No w ogóle to, co się tam działo, powoduje, że człowiek tak z sentymentem spogląda na ten nasz spokojny, stateczny Senat, którym do dziś dnia nikt nie wie, po co jest i czym się zajmuje. Natomiast to, co się działo tam w samym Senacie Filipin, to chodziło po prostu o impas między agentami federalnymi a Ronaldem Bato de la Rosa. To jest senator i były szef Policji Krajowej, któremu Międzynarodowy Trybunał, ten, którego nie możemy z nazwy wymieniać, bo YouTube nie lubi, jak się o tym mówi, ale znajduje się w Hadze, postawił zarzuty o zbrojnie przeciwko ludzkości. Znowu przyłączyliśmy się na Koalang. Otóż środowa strzelanina miała miejsce właśnie po tym, jak De La Rosa spędził dwie noce w Senacie, biegając i ścigając się z agentami Krajowego Biura Śledczego. Notabene ten pościg został i strzelanina został zarejestrowany przez kamery monitoringu, proszę Państwa. Wyobraźcie sobie, proszę Państwa, dwie noce biegania i uciekania po Senacie przed agentami, prawda, i zabawa wchowanego. To tego nie można odpuścić więcej o godzinie 13. Państwa, kolejna informacja, to jest informacja bardzo istotna z punktu widzenia Polski, natomiast lekceważona przez oczywiście władze. Otóż Pentagon nagle odwołał rozmieszczenie brygady pancernej w Polsce. Zaznaczam, że to jest perspektywa amerykańska, którą Państwu przedstawiam, czyli z ich sfery informacyjnej, co stanowiło ważny krok w realizacji planu Trumpa mającego na celu ograniczenie obecności USA w Europie, co notabene zaskoczyło podobno niektórych wojskowych. Otóż posunięcie to nastąpiło po ogłoszeniu przez Pentagon w tym miesiącu, że wycofa 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Decyzja ta została upubliczniona po tym, jak Trump sprzeciwił się właśnie krytyce kanclerza Niemiec Friedricha Merca wobec sposobu, w jaki Biały Dom postępuje w sprawie wojny USA z Iranem. Trump powiedział dziennikarzom, że redukcja liczebności wojsk w Europie sięgnie jeszcze głębiej, twierdząc, że redukcja liczebności wojsk w Niemczech będzie znacznie większa niż 5 tysięcy, grożąc również wycofaniem wojsk z Włoch i Hiszpanii, ale zamiast przesunąć wojska do Polski, stwierdził, że wstrzyma rozmieszczenie brygady pancernej, ta, która już była zapakowana i już miała lecieć do Polski, jak się okazuje. Więcej o tym opowiem Państwu o godzinie 13. Mamy kolejny, proszę Państwa, temat. Kolejny temat to jest gra w tankowce. Otóż należący do Chin supertankowiec przewożący iracką ropę naftową, iracką zaznaczmy, nie irańską, tylko iracką, przez Zatokę Perską ma w ciągu najbliższych 24 godzin próbować przedrzeć się przez blokadę amerykańską i wydostać się w dużej mierze z zamkniętej cieśniny Ormus. Co więcej, oczywiście to testowanie będzie miało miejsce dokładnie w czasie wizyty Donalda Trumpa w Pekinie. Jeżeli Amerykanie zostrzelają statek albo wykonają jakieś nieprzyjazne gesty, prawdopodobnie ta wizyta skończy się przed czasem, a na pewno nie zakończy się absolutnie sukcesem, tak jakby mógł sobie ją wyobrażać Trump. W związku z tym ciekawa sytuacja. To jest, ten tankowiec nazywa się Yuan Huahu, minął już irańską wyspę Larak w środę wczesnym rankiem i obecnie przecina Zatokę Omańską. Na początku marca tankowiec załadował około 2 milionów baryłek ropy w irackim terminalu naftowym w Basrze, jak wynika z danych śledzenia tankowców. Co się z nim dzieje dalej i dlaczego i w jaki sposób kolejne statki, w tym przed chwilą, w ciągu ostatnich 24 godzin statek japoński, jednak przechodzą przez blokadę, o tym o godzinie 13. I ostatnia, proszę Państwa, informacja dzisiejsza, o której dzisiaj będziemy o 13 mówić, to jest szczyt w Nairobi. Otóż prezydent Francji Emmanuel Macron razem z ponad 30 przywódcami państw afrykańskich spotkali się wspólnie w Nairobi. Pałac Elizejski określił to jako symbol odnowienia partnerstwa z Afryką. Tam są szefowie największych koncernów francuskich. Natomiast wskazuje się i o tym poopowiadamy sobie, jak te inwestycje europejskie, jak w ogóle w tej chwili wygląda Europa w Afryce i jak inwestycje europejskie mają się do inwestycji takich krajów jak na przykład, żeby daleko nie szukać, Turcja, Emiraty Arabskie, India na przykład, czy Chiny. Jak to wygląda liczbowo, jak wyglądały również te inwestycje wtedy, kiedy były jeszcze czasy świetności, jak wyglądają obecnie. O szczycie w Nairobi w szczegółach opowiem Państwu już o godzinie 13. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. To był Karawana Express, czyli skrót najważniejszych informacji międzynarodowych dnia.